Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Mamy do czynienia z rozpaczliwą próbą zachowania statusu quo. Tak ostatnie działania Sądu Najwyższego ocenił na antenie Radia Maryja szef MSWiA Joachim Brudziński. W czwartek Sąd Najwyższy postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 pytaniami dotyczącymi zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Sąd Najwyższy postanowił też zawiesić stosowanie przepisów 3 artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia. Minister Joachim Brudziński w audycji Aktualności Dnia zaznaczył, że tego typu działania nie zatrzymają reformy wymiaru sprawiedliwości.
My mamy mandat społeczny, mamy mandat, który uzyskaliśmy od Polaków. Polacy chcą reformy sprawiedliwości i tę reformę konsekwentnie wprowadzamy w życie. A ten rokosz, ten bunt, z którym mamy do czynienia, jest taką rozpaczliwą próbą zachowania tego status quo, żeby było tak, jak było. No ale niestety, należy to powiedzieć bardzo wyraźnie, tak jak było, już nie będzie. Reforma wymiaru sprawiedliwości wchodzi w życie.
W sobotę poparcie dla stanowiska sędziów Sądu Najwyższego wyraziło Stowarzyszenie Sędziów TEMIS. Organizacja wezwała też władze państwowe do respektowania postanowienia Sądu Najwyższego i potępiła wypowiedzi deprecjonujące stanowisko Sądu Najwyższego. Decyzja o możliwości zwolnienia z aresztu Roberta N. po wpłaceniu 1 000 000 złotych kaucji oznacza dużą możliwość popełnienia przez niego przestępstwa, ocenił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Szef komisji weryfikacyjnej odniósł się do decyzji wrocławskiego sądu apelacyjnego w sprawie znanego adwokata zaangażowanego w sprawę reprywatyzacji. Patryk Jaki stwierdził, że może to być przełom w śledztwie.
To jest oczywiście decyzja sądu, ale rozumiem, że kaucja, czyli dalej zabezpieczenie, to znaczy, że sąd dalej podtrzymuje, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Nie znamy szczegółów jeszcze tego, czy ja przynajmniej nie wiem o tym, czy pan Robert Den współpracuje z prokuraturą, co mogłoby być powodem na to, aby sąd podjął taką, a nie inną decyzję. Natomiast jak rozumiem, skoro kaucja jest tak wysoka, to sąd dalej podtrzymuje, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Kodeks postępowania karnego, jak i kodeks karny materialny przewiduje sytuację dotyczącą złagodzenia kary. Jeżeli osoba współpracuje, przyznaje się do winy, jeżeli wskazuje inne osoby, które popełniały przestępstwa. Dlatego rzeczywiście w przypadku tak kluczowego świadka to może być przełom.
Robert N. jest podejrzany m.in. o współudział w oszustwie przy reprywatyzacji działki na placu Defilad. Przebywał w areszcie od lutego 2017 roku. Sąd apelacyjny we Wrocławiu rozpatrzył zażalenie m.in. tego adwokata na postanowienia o przedłużeniu tymczasowego aresztu i zdecydował o zastosowaniu tzw. aresztu warunkowego. Po wpłaceniu poręczenia majątkowego Robert N. ma zostać objęty dozorem policyjnym i będzie miał zakaz opuszczania kraju. Rzecznik Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, sędzia Witold Franckiewicz, uzasadnił tę decyzję postawą procesową podejrzanego. Pomoc w walce z dopalaczami oraz większe wsparcie dla uzależnionych. Na takie cele ustawy podpisanej przez prezydenta Polski wskazał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Chodzi o nowelę ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z przepisami dopalacze będą traktowane na równi z narkotykami. Za ich posiadanie nowela przewiduje kary grzywny i więzienia. Ustawa ma też m.in. ograniczać wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy. Aktualizacja listy zakazanych związków będzie możliwa w drodze rozporządzenia, a nie ustawy, jak to ma miejsce teraz. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zwrócił uwagę, że tzw. dopalacze stanowią zagrożenie szczególnie dla dzieci i młodzieży. Problemem jest m.in. pojawianie się coraz nowszych substancji i ich sprzedaż pod pozorem legalności.
Bardzo rozszerzyliśmy kryterium oceny tych złych substancji, które zabijają. Skupiliśmy się na rdzeniu tej substancji, nie na formach chemicznych obudowy. To wyklucza całą ucieczkę w różne dodatki do tego mówienia, że to jest inna substancja. Jednocześnie penalizacja jest znacznie, znacznie wyższa, ale co dla mnie najważniejsze jako lekarza, mamy również narzędzia, żeby pomóc tym osobom, których dotknęło uzależnienie, dlatego że one będą miały szansę, tak jak uzależnione osoby od narkotyków, od innych substancji psychoaktywnych, medyczny, na leczenie, na terapię uzależnień. Mamy szansę pomóc uzależnionym, a jednocześnie karać tych, którzy handlują tymi truciznami.
W ostatnim tygodniu w województwie łódzkim 10 osób w wieku od 19 do 40 lat zmarło, prawdopodobnie z powodu zatrucia dopalaczami. Zatrzymano ponad 10 osób podejrzanych o handel tymi substancjami. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że śledztwo w tej sprawie przejmie Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Zaznaczył, że prokuratura rozważa w niektórych przypadkach postawienie zarzutu zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Ratownicy medyczni odwiesili swój protest. Jeżeli Ministerstwo Zdrowia nie zrealizuje ich postulatów, zapowiadają, że zaostrzą go jeszcze bardziej. Powodem wznowienia akcji jest brak wypełnienia porozumienia sprzed roku. Chodzi o wzrost wynagrodzeń, które nie wszyscy otrzymali. Sprawę ma załatwić obowiązujące od 1 sierpnia rozporządzenie ministerstwa w sprawie wypłaty zaległych środków dla ratowników medycznych. Obecnie dodatek dla nich wynosi 2x400 zł, natomiast dla pielęgniarek 4x400 zł. Ratownicy domagają się równego traktowania. Poseł Tomasz Latos, wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia, apeluje o rozwagę w podjętym przez ratowników proteście.
W dalszym ciągu najlepszą formą rozwiązania protestu, rozwiązania sprawy jest dialog i do tego dialogu nawołuję, o ten dialog proszę. Jednocześnie rozumiejąc, że każda grupa zawodowa ma prawo do protestowania, no mam nadzieję, że ten protest nie przybierze charakteru, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Jeżeli z powodu postulatów takich czy innych, nawet ważnych, miałaby chociaż jedna osoba z tego powodu umrzeć, ponieważ na przykład karetka nie wyjedzie do wypadku, no to oczywiście to jest rzecz w ogóle niewyobrażalna.
Ratownicy medyczni zapowiadają, że wznowiony protest to nie będą już tylko banery, czarne koszulki czy pikiety. Tym samym protestujący wskazują, że ze względu na dużą determinację nie biorą odpowiedzialności za destabilizację systemu państwowego ratownictwa medycznego. W Polsce pracuje około 20 tysięcy ratowników medycznych. Większość z nich jest zatrudniona na kontraktach. Niektórzy z nich pracują nawet na 3 etatach. W Gdańsku odsłonięto pomnik żołnierzy wyklętych. To około 40-tonowy głaz, wysoki i szeroki na blisko 3 metry, z wizerunkiem żołnierza oraz inskrypcjami. Pierwowzorem postaci przedstawionej na monumencie jest zdjęcie Henryka Wieliczki Lufy, żołnierza Armii Krajowej, członka 5. Wileńskiej Brygady AK, podkomendnego majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Monument poświęcił metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. W swoim przemówieniu wskazywał na znaczenie pomnika.
Czego doświadczamy tu, przy tym pomniku żołnierzy wyklętych? Po tylu latach leczymy po prostu amnezję historyczną, która spowodowała zaczadzenie umysłów tylu ludzi, a nawet pokoleń już. 3 pokolenia od wojny, 4 prawie. A serca na dodatek jeszcze są jak z kamienia. I chciałoby się powiedzieć, zabierz za prorokiem Ezechielem to kamienne serce i daj nowe dla tylu naszych obywateli, tego państwa. A wszyscy powinni wiedzieć, że najwyższą wartością jest Bóg, jest honor, jest ojczyzna.
List do uczestników uroczystości skierował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Pomnik znajduje się w pobliżu cmentarza garnizonowego, na którym w sierpniu 2016 roku pochowano Danutę Siedzikównę, pseudonim Inka, i Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk, bohaterów antykomunistycznej konspiracji, zamordowanych w 1946 roku. Z Torunia wyruszyła 41. pielgrzymka diecezji toruńskiej na Jasną Górę. W tym roku jej uczestnikom towarzyszy hasło Wolni z Maryją. Nawiązuje ono do jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zanim pielgrzymi wyruszyli w drogę, wzięli udział we mszy świętej sprawowanej w katedrze świętych Janów w Toruniu. Eucharystii o 6 rano przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej.
Idziemy na pielgrzymkę, aby nauczyć się życia, dobrych wyborów i aby zrozumieć, że to, co wartościowe, kosztuje. Droga kosztuje, życie kosztuje, dobre wybory kosztują. To, co przychodzi bez wysiłku, co jest powszechnie niemalże akceptowane, to najczęściej nie rozwija człowieka. Każdy w swoim życiu pokonuje drogę. Pielgrzymka to droga, która nie zastąpi życia, ale pomoże stanąć w prawdzie przed Bogiem. Trud drogi pozwala poznać i pokonać nasze ograniczenia, a także pozwala dostrzec naszą wielkość. A człowiek jest największy, gdy stoi w pobliżu Boga.
Biskup Toruński życzył pątnikom, by trud pielgrzymkowej drogi doprowadził ich do Maryi, gdzie poczują obecność Boga, który jest gotowy pomagać, uskrzydlać, ale też wzywa do świętości. Transmisję Eucharystii przeprowadziło Radio Maryja. Pielgrzymów pożegnali parlamentarzyści, władze Torunia, radni, księże i mieszkańcy. Przez 10 dni pątnicy pokonają 300-kilometrową trasę dziennie od 28 do 38 kilometrów. Na Jasną Górę dotrą 12 sierpnia. W Krakowie ruszyła 75. edycja wyścigu Tour de Pologne. Zwycięzcą pierwszego etapu został Niemiec Pascal Ackermann. W ciągu najbliższych 7 dni kolarze pokonają na rowerach ponad 1000 kilometrów. Trasa tegorocznego rajdu prowadzi m.in. przez Katowice, Chorzów, Szczyrk, Wieliczkę i Zakopane. Wyścig zakończy się 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Wtedy też poznamy zwycięzcę. W wyścigu biorą udział 22 siedmioosobowe drużyny, w tym 18 zespołów z tzw. World Tour, czyli najlepsze drużyny kolarskie na świecie. Czesław Lang, były kolarz, który organizuje Tour de Pologne od 1993 roku, podkreśla, że tegoroczne zawody wpisują się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tour de Pologne to oczywiście wielkie emocje sportowe, to Polarska Liga Mistrzów, ale również równolegle zawsze pamiętamy, że poprzez sport można fantastycznie promować nasz kraj, Polskę, pokazywać najpiękniejsze zakątki naszego kraju i przypominać o ważnych dziejach naszego kraju. Akurat ten rok to jest stulecie odzyskania niepodległości i będziemy starać się w każdej transmisji mówić o tym, pokazywać, przypominać, a transmisja będzie przygotowana przez Telewizję Polską, idzie ten sygnał prawie do 130 państw na całym świecie. Jest to niesamowita możliwość dotarcia do wszystkich ludzi, którzy będą oglądali kolarstwo, będą kibicowali swoim zawodnikom, że też Polska 100 lat temu odzyskała niepodległość.
Tegoroczny Tour de Pologne obchodzi swoje 90. urodziny. To też 75. edycja wyścigu i 25. rocznica, kiedy to rajd jest organizowany w nowej formule. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.